Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki Aleksandry Polewskiej pod tytułem Wizje, proroctwa, przepowiednie, święci, mistycy, prorocy. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Wstęp. Słowo stało się ciałem, a liczne proroctwa wiedzionych Bożym natchnieniem członków Kościoła – historią. W 1930 roku przybyły do Nagasaki ojciec Kolbe zakazał swym braciom wznoszenia klasztoru w centrum tamtejszej chrześcijańskiej dzielnicy zwanej Urakami. Wkrótce spadnie tu ognista kula i wszystko zniszczy, wyjaśnił, patrząc na wolną parcelę sąsiadującą z katolicką katedrą. 9 sierpnia 1945 roku we wskazane przez niego miejsce uderzyła bomba atomowa, choć jeszcze kilka godzin przed jej wybuchem Amerykanie planowali zrzucić ją na miasto Kokura. Kokurę jednak ocaliły nieoczekiwanie gęste chmury, które bardzo szczelnie zasłoniły jej terytorium. Zakłady Mitsubishi w Nagasaki były wersją awaryjną, jednak szybko okazało się, że także one skryły się za chmurami. Paliwa ubywało, więc piloci B-29 nie mogli sobie pozwolić na dłuższe poszukiwania. Toteż gdy tylko dostrzegli pierwszy prześwit w chmurach, postanowili działać. Pod ich latającą fortecą ukazała się Katedra Świętej Maryi, największa chrześcijańska świątynia Dalekiego Wschodu. Spojrzeli na siebie porozumiewawczo i zrzucili bombę. Dzielnica Urakami w mgnieniu oka została zmieciona z powierzchni ziemi. Tymczasem klasztor franciszkanów, zwany japońskim Niepokalanowem, stracił zaledwie szyby w oknach. Zbocze góry Hikosan, na którym został wzniesiony, osłoniło go przed niszczycielskim podmuchem. Kończąc ten wątek, dodam tylko, iż w roku 1930, czyli wtedy, kiedy ojciec Kolbe wypowiedział swe historyczne proroctwo, żaden uczony na świecie nie słyszał o reakcji rozszczepienia atomu, która dała początek pracy nad bronią jądrową. Zjawisko to odkryto, i to w dodatku przez przypadek, dopiero w roku 1938. Historię tę opisałam ze szczegółami w książce Cuda, znaki, boskie interwencje i przyznam, że trochę żałuję, bo pasowałaby jak ulał do niniejszej publikacji. Niemniej zapewniam, iż opowieści o spełnionych proroctwach, które składają się na tę książkę, są co najmniej równie zdumiewające. I co najważniejsze, równie prawdziwe. Rozdział pierwszy. Święta Otylia i Luftwaffe. Kronika II wojny światowej z epoki Merowingów. Zmierzch władzy rozpościerał właśnie swe skrzydła nad ostatnimi Merowingami, gdy Erhard, biskup Regensburga i późniejszy święty Kościoła katolickiego, ujrzał w czasie modlitwy anioła. Udasz się do opactwa Palma, rzekł boski posłaniec. Udzielisz chrztu przebywającej tam 12-letniej dziewczynce i nadasz jej imię Otylia. Po tych słowach anioł zniknął, natomiast biskup Erhard bez zwłoki opuścił swoją bawarską siedzibę i ruszył do Burgundii. To najprawdopodobniej tam istniało niegdyś wskazane przez anioła opactwo. Zastanawiał się w drodze, kim może być owo dziecko, wyraźnie przecież wybrane przez Boga. Gdy dotarł do celu podróży, mniszki z Palma opowiedziały mu dramatyczną historię swej nieletniej podopiecznej. Mała urodziła się w Obernai, prawdopodobnie w 662 roku i była pierworodną córką panującego właśnie księcia Alzacji Adalryka, zwanego też Etichonem. Książę spodziewał się syna, toteż narodziny córki sprawiły mu niemały zawód. Gdy na dodatek okazało się po jakimś czasie, że dziewczynka jest niewidoma, rozgoryczony ojciec rozkazał ją zabić. Takie dziecko przynosiło przecież jedynie wstyd i hańbę. Na szczęście przed śmiercią uratowała Otylię matka Betswinda, siostrzenica świętego Leodegara. W tajemnicy przed mężem oddała córkę pod opiekę mniszek z opactwa Palma, a jakiś czas później urodziła okrutnemu mężowi upragnionego syna Hugona. Tradycja mówi, że gdy tylko biskup Erhard namaścił Otylię świętym krzyżmem, dziewczynka niemal natychmiast odzyskała wzrok. Mniszki zaczęły wielbić Boga za cud, który dokonał się w murach ich klasztoru. Otylia, zupełnie oszołomiona nieznanymi obrazami, które narzucały jej się przy każdym spojrzeniu, nie miała pojęcia, że wkrótce zobaczy o wiele więcej, niż potrafią widzieć najzdrowsze ludzkie oczy. Dla Erharda zaś uzdrowienie dziewczynki było kolejnym znakiem jej szczególnego wybrania. Nim wrócił do Bawarii, udał się do pałacu Adalryka i powiadomił go o tym, iż jego pierworodna żyje, a Bóg w czasie chrztu uzdrowił jej oczy. Rozmowę księcia z biskupem usłyszał Hugon, który najwyraźniej w głębi duszy marzył o rodzeństwie. Czym prędzej opuścił mury pałacu i niedługo potem wrócił do niego z siostrą u boku. Książę tymczasem najwyraźniej nie zamierzał sprowadzać Otyli do domu. Gdyby to uczynił, musiałby się jednocześnie przyznać do tego, że kiedyś skazał ją na śmierć, a to przecież nie wchodziło w grę. Niestety syn Hugon zupełnie pokrzyżował jego plany. W dodatku nie poprosił nawet o pozwolenie na przywiezienie siostry z opactwa. Tak więc gdy rozpromieniony chłopiec przyprowadził starszą siostrę przed oblicze księcia, ten wściekł się do tego stopnia, że własnoręcznie zabił swojego młodziutkiego następcę. Deszcz spadających kamieni. Wtedy stał się kolejny cud. Otylia w imię Jezusa Chrystusa przywróciła młodszemu bratu życie. Chwilę później uciekła z pałacu ojca, obawiając się o własne życie. Jak podają średniowieczne zapisy, dziewczynka przez pewien czas ukrywała się w jednej z jaskiń w okolicach Renu. Według jednych źródeł mieszkała w niemieckiej dolinie Musbach, według innych w okolicach Bazylei, w dzisiejszej Szwajcarii. Adalryka nie uspokoiło jednak zniknięcie Otylii. Ponieważ satysfakcjonowałaby go wyłącznie śmierć córki, ścigał ją wytrwale. Ilekroć jednak zbliżał się do miejsca, w którym mieszkała, w przedziwny sposób przychodziła Otyli z pomocą przyroda, nie dopuszczając go do dziewczyny. Źródła mówią, że kiedy książę Alzacji pojawiał się w okolicy jaskini córki, zostawał zasypany deszczem spadających kamieni. Poraniony i obolały, uciekał więc co tchu, by ocalić życie. Mijały lata. Adalryk starzał się, a kiedy poważnie zachorował i zupełnie opadł z sił, Otylia wróciła do pałacu w Obernai, by się nim opiekować. Skruszony jej miłością i oddaniem, ojciec stał się pod koniec życia fundatorem istniejącego do dziś klasztoru na Górze Świętej Otylii, wówczas Hohenberg, w pobliżu Strasburga, w którym Otylia złożyła później śluby zakonne, a jej ojciec został pochowany. Tradycja głosi, że Otylia miała wizję, w której otrzymała polecenie założenia drugiego opactwa w Niedermünster, co uczyniła. Dodatkowo wzniosła u stóp góry świętego Jana Chrzciciela, na której stał nowy klasztor, szpital dla ubogich. Święta Otylia i Juliusz Wern. Otylię i Hugona łączyła przez całe życie godna pozazdroszczenia więź. Nic więc dziwnego, że pozostająca za murami opactwa Hohenberg siostra zwierzała się bratu w długich listach niemal ze wszystkiego, nawet z niektórych doświadczanych przez siebie objawień, które w VIII wieku mogły się wydawać co najmniej niedorzeczne. Kiedy w XIX wieku Juliusz Wern opublikował 20 000 mil podmorskiej żeglugi, krytycy literaccy doszli do przekonania, że pisarza poniosła nieco fantazja. Były to czasy, kiedy już samo nurkowanie w morzu, a co dopiero w oceanie, wydawało się Francuzom zupełnie niemożliwe. Cóż więc mówić o stalowej kapsule zwanej przez Werna łodzią podwodną, w której ludzie mogą nie tylko podróżować, ale w dodatku całkiem normalnie funkcjonować. Nawet pisarz powieści przygodowych musi dbać o swoją godność, szeptali Juliuszowi co życzliwsi znajomi, sugerując, by poskromił nieco swe dziwaczne pomysły. Tymczasem dziś, nieco ponad wiek po śmierci Werna, istnienie łodzi podwodnych wydaje nam się równie naturalne jak wschód i zachód słońca, A twórcy Nautiliusa od dawna już nie traktuje się jak zbzikowanego fantasty, ale nazywa geniuszem, dalece wyprzedzającym swoją epokę. Nie zapominajmy tylko, że Verne żył i tworzył w XIX wieku, czyli stuleciu, w którym nauka i technika rozwijały się w tempie nieznanym wcześniejszym epokom. Oczywiście w stosunku do naszych czasów osiągnięcia XIX-wiecznych uczonych mogą się wydawać wręcz zabawne. Jednak postęp, jaki dokonał się w zachodniej Europie pomiędzy VIII a XIX stuleciem, był niewyobrażalny. Tymczasem to właśnie w VIII wieku Otylia, prawdopodobnie jako pierwsza w historii, opisała działanie wojennych łodzi podwodnych i niszczycielskich myśliwców. Dwa prorocze listy. Jak już wspomniałam, Otylia została uzdrowiona ze ślepoty w czasie swojego chrztu, jednak w przyszłości miała zobaczyć znacznie więcej, niż dostrzec może człowiek o przysłowiowo sokolim wzroku. Ujrzała coś, czego nie mogli zrozumieć współcześni jej ludzie, coś, czego nie mogli przewidzieć najzdolniejsi średniowieczni politycy, ani wytłumaczyć najwytrawniejsi uczeni, coś, co miało wstrząsnąć światem dopiero 1200 lat po jej śmierci. Ponoć dopiero w połowie XX wieku chrześcijański świat, który świętą Otylię czcił dotąd głównie jako patronkę chorób oczu, gardła i uszu, usłyszał o jej listach do Hugona. Zapowiedziała w nich i scharakteryzowała II wojnę światową. Posłuchaj, mój bracie, pisała do brata. Widziałam terror w lasach i w górach. Strach obezwładniający ludzi w taki sposób, o jakim nigdy wcześniej nie słyszano w żadnej części świata. Nigdy wcześniej nikt nie dawał świadectwa tak upiornych nieszczęść. Tymi słowami Otylia otwiera pierwszy ze swych dwóch proroczych listów. Dziś wiemy na pewno, że II wojna światowa była najstraszniejszą w historii traumą, o jakiej, jak podkreśla święta, nigdy wcześniej nie słyszano w żadnej części świata. Działania wojenne ogarnęły prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce, Ameryce Łacińskiej i Australii. Druga wojna światowa pochłonęła 50 milionów istnień ludzkich, z czego 20 milionów straciło życie w wyniku ludobójstwa. 30 milionów osób ów monstrualny konflikt zbrojny zamienił w inwalidów. Wróćmy jednak do proroctw świętej Otylii. Otóż myliłby się ten, kto sądziłby, że jej przepowiednia składa się z ogólnikowych stwierdzeń, które bez większego trudu można dostosować do każdej niemal współczesnej wojny. Nim jednak zacznę cytować szczegółowe opisy z listów wizjonerki, chciałabym zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz. Jak wiele innych proroctw, także wizje świętej Otylii posługują się obrazami symbolicznymi. Pamiętajmy, że wizjonerka nie znała współczesnych nam pojęć i poszczególne zjawiska opisywała za pomocą słownictwa, jakim posługiwano się w VIII wieku. Nie mówiła łódź podwodna, ale morski potwór. Nie pisała myśliwiec, ale skrzydlaty wojownik. Pamiętajmy też, że proroctwo powstało, zanim jeszcze ukształtowało się państwo niemieckie. Toteż Otylia nie używała nazwy Trzecia Rzesza, ale Germanie. Niemniej nawet ów bardzo prosty język symboli, jakim święta opisuje swe wojenne wizje w listach do Hugona, natychmiast przywodzą na myśl współczesnemu czytelnikowi migawki z kronik filmowych hitlerowskich Niemiec. Antychryst znad Dunaju. Nadchodzi czas, kiedy Germanie będą nazywani najbardziej wojowniczym narodem świata, zapowiada Otylia. Ten czas wypełni się, kiedy z łona germańskiego narodu wyjdzie straszliwy niszczyciel, który rozniesie po świecie wojenną pożogę. Żołnierze będą go nazywać Antychrystem. Będzie on przeklinany przez tysiące matek, które nad stratą swoich dzieci będą lamentować niczym biblijna Rachel. Nie znajdą one pocieszenia, bo ich domy zostaną na zawsze zniszczone. Niszczyciel przyjdzie na świat w krainie Dunaju. Będzie wyróżniał się spośród pozostałych. Wojna, którą wznieci, będzie najokrutniejszą, jaką człowiek zdołał kiedykolwiek wywołać. Jego wojowników będzie widać wszędzie. Będą nosić pochodnie w rękach, a w ich hełmach odbijać się będzie światło ognia. Nikt nie zdoła zliczyć okrucieństw, których dokonają. Jest taki zapis filmowy z Niemiec lat 30., na którym widać przemawiającego do tłumu żołnierzy Hitlera. Jego oczy płoną oszalałym gniewem. Wątłe kosmyki ciemnej grzywki zaczesanej na bok ześlizgują się co chwila po rozpalonym, wilgotnym od potu czole. Ręce, którymi gestykuluje, poruszają się gwałtownie i bez cienia płynności. Pięści zaciskają się teatralnie. Hitler wrzeszczy do stojącego przed nim mikrofonu, pluje na mównicę. Żołnierze w stalowych hełmach trzymają zapalone pochodnie i krzyczą co chwila Sieg Heil. Adolf Hitler urodził się w austriackiej miejscowości Branau am Inn, leżącej tuż przy granicy z Niemcami. Pierwszą jego wielką pasją było malarstwo. Toteż gdy skończył on 18 lat, wyjechał do przeciętego wstęgą Modrego Dunaju Wiednia i rozpoczął starania o przyjęcie do tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Gdy pierwsza próba nie powiodła się, Hitler walczył dalej. Założył nawet z kolegą osobliwą spółkę artystyczno-handlową. On malował akwarelowe pocztówki i portretował oblicze austriackiej stolicy, a kolega zajmował się ich sprzedażą. Prace Hitlera sprzedawały się nieźle. Nawet profesorowie akademii twierdzili, że ma talent. Jednak pewnego dnia wspólnicy pokłócili się o pieniądze i każdy poszedł w swoją stronę. Krótko potem przyszły Hitler ponownie oblał egzaminy na Wydział Malarstwa. Jeden z egzaminatorów miał ponoć doradzić mu, by zainteresował się architekturą, ponieważ widział, że młodzieniec ma wyraźny dar do rysunku, jaki ceni się w projektowaniu budowli. Hitler jednak odebrał tę uwagę jako dodatkowe upokorzenie. Powiedzieć komuś o duszy malarza, że powinien być architektem, to jak dać mu w twarz. Wiele lat później Hitler, już jako przywódca III Rzeszy, powiedział, że jego karierę artystyczną zniszczyli już w zarodku Żydzi z wiedeńskiej ASP. Przestał malować tak zwane widoczki z Dunajem w tle, a zaczął myśleć o polityce. Odwiedzał też często miejscowy skarbiec Habsburgów i godzinami przesiadywał ze szkicownikiem przed gablotą z włócznią losu. Według tradycji należała ona w starożytności do Longinusa, żołnierza rzymskiego, który właśnie jej ostrzem przebił bok ukrzyżowanego Chrystusa. Włócznie losu owiewają od wieków niezwykłe legendy. Jedna z nich mówi, że ten, kto ją posiądzie, weźmie w swe ręce losy świata. A młody Hitler właśnie o tym marzył i wierzył w moc niezwykłego narzędzia. 20 lat później, już jako wódz Niemiec, zaanektował Austrię, a włócznia losu stała się na pewien czas jego niemalże prywatną własnością. On natomiast, niestety, wziął w swe ręce losy świata. Podwójne nazwisko. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego zdania z listu wizjonerki, które mówi, iż Germanie będą nazywani najbardziej wojowniczym narodem świata. Słowo wojowniczy nie jest tutaj określeniem najcelniejszym. Zazwyczaj kojarzy się ono pozytywnie, czasami wręcz heroicznie. Wiązane jest z odwagą, męstwem, walecznością i nigdy nie odnosi się do zbrodni. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko w VIII wieku, ale i dziś w naszych bogatych słownikach niezwykle trudno znaleźć przymiotnik, który zmieściłby w sobie treść, jaką chciała przekazać Otylia, a który oddawałby sedno owej osobliwej wojowniczości. Terminy niszczycielski czy agresywny są dużo bliższe postawie hitlerowców. Niemniej i tak pozostają zbyt płytkie. Tak czy inaczej, Niemcy faktycznie byli nazywani najbardziej wojowniczym narodem świata, nie tylko w latach II wojny światowej czy w dobie procesów norymberskich. Pamięć o winie Niemiec trwać będzie 1000 lat, powiedział przed skazaniem przez norymberski trybunał Hans Frank. Jego syn, dziennikarz Niklas Frank, w swej książce The Shadow of the Reich posuwa się jeszcze dalej. Po wojnie każdy Niemiec ma tak naprawdę 2 nazwiska, pisze najmłodsze dziecko gubernatora z Wawelu. Pierwsze to jego własne nazwisko, drugie to Auschwitz. Dziś każdy człowiek na świecie, kiedy myśli Niemiec, od razu myśli również Auschwitz. I mój ojciec przyczynił się do tego stanu rzeczy. Terror w lasach i górach. Na pierwszy rzut oka stwierdzenie Otyli, że widziała terror w lasach i górach, wydaje się mało intrygujące i bardzo ogólnikowe. Tymczasem, gdy głębiej zastanowimy się nad zbrodniami hitlerowców, owe prorocze lasy i góry nabiorą niezwykle konkretnych znaczeń. 12 kilometrów od mojego domu rozciąga się las zwany Kazimierskim od pobliskiej miejscowości Kazimierz Biskupi. W lesie niszczeje niepozorny pomnik upamiętniający tragedię miejscowych Żydów. Na początku wojny przywieziono ich tutaj ciężarówkami. Rozkazano wykopać głębokie i szerokie doły, a następnie wsypać na ich dno ogromne ilości niegaszonego wapna i wskakiwać do środka. Skazani mieli wskakiwać do nich, czego oczywiście nie chcieli robić, jednak zmuszeni przez swoich oprawców musieli. Gdy pierwszy dół zapełnił się dziesiątkami przerażonych ofiar, hitlerowcy wpuścili do dołów wodę z gumowych węży. Zetknięcie wody z wapnem spowodowało, że to drugie natychmiast zaczęło się lasować, a ściśnięci Żydzi w mgnieniu oka zaczęli gotować się żywcem. Las wypełnił ogromny lament. Ludzie wyli z bólu, a ci, którzy czekali na swoją kolej, wrzeszczeli z przerażenia. Dodam, że w lesie były również dzieci, a więc dramat skazanych z nimi rodziców był jeszcze większy. Wkrótce mogiły zasypano. 40 kilometrów od mojego miasta, w lesie we wsi Chełmno, pochowano w wielkich zbiorowych grobach Żydów, którzy jako pierwsi w Europie zostali zagazowani przy użyciu cyklonu B. Przyjechał tam później świeżo upieczony komendant Auschwitz Rudolf Höss. Wkrótce cyklon B miał znaleźć masowe zastosowanie w dowodzonym przez niego obozie. Toteż komendant chciał się jak najdokładniej zapoznać z wynikami pierwszego eksperymentu ze śmiercionośnym gazem. Lasów, o których pisze święta Otylia, nie musimy szukać daleko. Jest ich całe mnóstwo. Podobnie ma się rzecz z górami. Wystarczy wymienić choćby kopalnię uranu w Sudetach, w której pracowali bez żadnej ochrony więźniowie obozów koncentracyjnych. Wystarczy wspomnieć tajemne laboratoria w górach Sowich, w których opracowywano bombę atomową. Z jej stworzeniem, produkcją i użyciem Hitler wiązał ogromne nadzieje. Przecież to właśnie dzięki słynnej Wunderwaffe miał się stać panem świata. Skrzydlaci wojownicy. Niszczyciel będzie zwyciężał na lądach, morzach, a nawet w powietrzu, ponieważ jego wojownicy będą mieli skrzydła, pisze dalej w swym liście do brata święta Otylia. Będą oni dokonywać niewiarygodnych ataków z nieba i rozniecać gigantyczne pożary w miastach różnych części świata. Każdemu, kto miałby w tej chwili ochotę stwierdzić, że ataki Luftwaffe nie objęły całego świata, przypominam, że w VIII wieku świat Europejczyków wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Rozciągał się zaledwie nieco poza Europę. Nikt nie wiedział o istnieniu obu Ameryk czy Australii. Nawet wykształceni ludzie nie byli świadomi, jak wielka jest Afryka czy Azja. Nic więc dziwnego, że Otylia tak ochoczo używała pojęcia świat. Pamiętajmy, że choć Luftwaffe nie bombardowało wszystkich kontynentów, to do wojny na niebie włączały się również siły powietrzne państw z Rzeszą Sprzymierzonych, jak choćby Japonii. A Japończycy, jak wiemy, atakowali wschodnią Azję, północną Australię czy wyspy Pacyfiku. Czarna burza i szeregowiec Ryan. Narody będą się dziwić i pytać jeden drugiego, jak to możliwe, by jeden człowiek rozniecił takie piekło, jak zdołał to zrobić? Kontynuuje Otylia. Wody rzek będą czerwone od przelanej krwi, a w morzach i oceanach pojawią się potwory siejące strach, śmierć i czarne burze. Potwory morskie w listach Otyli nie muszą się odnosić wyłącznie do łodzi podwodnych. Dla osoby żyjącej w VIII wieku potworem mógłby się okazać nawet najpiękniejszy współczesny samochód, stalowa łódź podwodna, z której wystrzeliwuje się pociski, okręt wojenny, lotniskowiec, helikopter. A czarne burze na morzu nie są niczym innym jak bitwami morskimi toczonymi przy użyciu dwudziestowiecznej broni. Huk dział, karabinów maszynowych, bomb. Czy to wszystko razem nie jest straszniejsze i głośniejsze niż huk pioruna w czasie burzy? A czy smolisty dym unoszący się z płonących okrętów czy zniszczonych samolotów nie przywodzi na myśl czarnej burzy z przepowiedni świętej Otyli? Daleko szukać nie musimy. Wystarczy przypomnieć sobie choćby atak na Pearl Harbor. A wody czerwone od krwi? Nigdy nie zapomnę pierwszych minut filmu Szeregowiec Ryan. Jest 6 czerwca 1944 roku. Wojska amerykańskie lądują na plażach Normandii. To największy w dziejach świata desant. Część zrzucanych żołnierzy ląduje na piasku, część w wodzie. Pierwsze spotkanie z Normandią dla większości z nich natychmiast staje się ostatnim. Lądowanie okazuje się jedną wielką masakrą. Ukryte w bunkrach jednostki niemieckie dziesiątkują ich niemiłosiernie, a krew rannych i zabitych miesza się z morską pianą. Apogeum triumfów niszczyciela. Wojna będzie długa, a niszczyciel osiągnie szczyt swych triumfów w 6 miesiącu 2 roku wojny. Owe apogeum jego sukcesów zakończy pierwszy okres jego krwawych zwycięstw. Będzie mówił: respektujcie moją dominację nad wami. Uznajcie mnie za wielkiego zdobywcę. Jednak wojna będzie trwała nadal, ponieważ wrogowie niszczyciela będą chcieli go zwyciężyć. Czytamy dalej w liście świętej Otylii. Tutaj wkraczamy na dość grząski grunt. Trudno jednoznacznie interpretować to proroctwo ze względu na spory historyków co do momentu rozpoczęcia II wojny światowej. Dla nas, Polaków, jest zupełnie oczywiste, że wybuchła ona 1 września 1939 roku. Jednak choćby dla Francuzów moment ten nastąpił dopiero 2 dni później. Ponadto do wiosny 1940 roku Francuzi cieszyli się względnym pokojem, gdyż wojna, którą wypowiedzieli Hitlerowi wraz z Brytyjczykami, była czysto deklaratywna. Skandynawia żyła w cieniu wojny aż do kwietnia 1940 roku. Holandia, Belgia i Luksemburg o dodatkowy miesiąc dłużej. Dla Rosjan II wojna światowa rozpoczęła się w czerwcu 1941 roku, a dla Stanów Zjednoczonych pół roku później. Austriacy stoją na stanowisku, że aneksja ich państwa przez Hitlera w marcu 1938 roku nie była preludium do konfliktu, jak zwykło się uważać, ale jej realnym początkiem. Możemy się pokusić o następującą tezę. Jeśli za początek wojny przyjmiemy 1 września 1939 roku, to wskazane przez Otylię apogeum triumfu krwawego marszu niszczyciela miałoby miejsce mniej więcej wiosną 1941 roku. Takie rozwiązanie wydawałoby się mieć sens, albowiem władza Hitlera rozciągała się już wówczas niemal na cały obszar Europy, włączając te państwa, które pozostawały z nim w sojuszu, czyli Włochy, Jugosławię, Węgry, Słowację, Chorwację, Bułgarię, Rumunię. A on sam czynił ostatnie przygotowania do uderzenia na Związek Sowiecki. Dodam, że wojska naszego wschodniego sąsiada uchodziły wówczas za niepokonane. Adolf Hitler zamierzał być pierwszym szczęśliwcem, przed którym Rosjanie skapitulują. Napoleonowi to nie wyszło, ale jemu miało się udać. Niemieckie kobiety przeciwko Hitlerowi. Druga część wojny będzie nazwana okresem dominacji, pisze Otylia. Będzie to czas pełen nieoczekiwanych wydarzeń, od których zatrzęsie się ziemia. W wojnie będzie wówczas walczyło 20 narodów. To nie będzie jeszcze koniec, ale już początek końca. Żołnierze będą ginąć, wydzierając innym żołnierzom ich cytadele. Wybuchnie bunt między kobietami z kraju niszczyciela. Będą chciały go zabić. Świętej Otylii zdarzały się drobne pomyłki w kalkulacjach. W jej proroctwach po utracie swych dzieci lamentują, niczym biblijna Rachel, zaledwie tysiące matek. W rzeczywistości śmierć swych synów i córek opłakiwały miliony kobiet. W powyższym cytacie z jej listu do Hugona czytamy, iż w wojnie będzie uczestniczyło 20 nacji. Być może w pierwszej fazie wojny było ich tyle, jednak liczba uczestników wzrastała bardzo wyraźnie niemal do samego jej końca. Dużą ciekawostką jest bunt niemieckich kobiet przeciw Hitlerowi, o którym wspomina Otylia. Okazuje się, że zdarzenie takie faktycznie miało miejsce w czasie wojny na terenie III Rzeszy. Opisuje je ze szczegółami Theodor Thomas w książce Kobiety przeciw Hitlerowi – chrześcijańska opozycja w III Rzeszy. Wszystko zaczęło się od wojny, którą Führer wypowiedział chrześcijaństwu. Wiarę w Boga człowiek powinien tracić wraz z utratą mlecznych zębów, mawiał. W czasie wojny zamknięto wiele katolickich kościołów w Rzeszy, a całe szeregi kapłanów, którzy odmawiali współpracy z nazistami, bez zbędnej zwłoki wysyłano do obozów koncentracyjnych, a nierzadko rozstrzeliwano na miejscu. Nieco łagodniejszą politykę prowadzono względem duchownych protestanckich, chyba że i oni jawnie przeciwstawiali się jedynie słusznej ideologii. Protestanckich pastorów wysyłano na front, ale w parafialnych domostwach zostawały ich żony, które nie zgadzały się na zamykanie protestanckich świątyń na czas nieobecności ich mężów. Zważywszy, że nieobecność ta trwała całymi miesiącami, a i nierzadko pastorzy ginęli na polu bitwy, ich żony postanowiły na czas wojny przejąć ich funkcje i prowadzić nabożeństwa. Wywołało to konflikt z władzami, który doprowadził do otwartego buntu. Niemki wyznania protestanckiego zaczęły się domagać od Hitlera respektowania praw i wolności obywatelskich, wśród których na czoło wysuwały się naturalnie wolność wyznania czy wolność poglądów. W ten sposób powstała w III Rzeszy antyfaszystowska organizacja podziemna, która składała się wyłącznie z kobiet. Okres inwazji. Trzeci okres wojny będzie najkrótszy ze wszystkich, a niszczyciel straci wiarę w swych żołnierzy. Czas ten nazywany będzie okresem inwazji. Wielkie niesprawiedliwości czynione przez niszczyciela i jego ateizm ściągną na niego pomstę jego przeciwników. Najadą oni na jego kraj i splądrują go. Wokół gór popłyną strumienie krwi. Stoczona zostanie ostatnia walka. Kontynuuje Otylia w liście do brata. Okres inwazji przywodzi na myśl utworzenie przez wojska alianckie drugiego frontu, czego zwieńczeniem było zdobycie Niemiec i okupacja kraju. Nikt chyba nie wątpi w fakt, iż w czasie ostatnich walk rozlały się po niemieckiej ziemi strumienie krwi. Jednak czy wrogowie niszczyciela rzeczywiście splądrowali jego kraj? Tak. Pomijając fakt, że zdobywający III Rzeszę Sowieci grabili co się dało, niszczyli, zabijali i gwałcili, musimy pamiętać, że państwo niemieckie utraciło w wyniku wojny sporą część swych ziem na wschodzie. Zwycięzcy alianci, w obawie przed potencjalnym odrodzeniem się ruchu nazistowskiego w Niemczech, podzielili kraj między siebie i przez długie lata okupowali profilaktycznie poszczególne strefy. To jednak nie koniec. Rzesza została podzielona na dwa niezależne państwa, z czego jego wschodnia część, zwana Niemiecką Republiką Demokratyczną, stała się państwem satelickim Związku Sowieckiego, a totalitaryzm faszystowski został w niej natychmiast zastąpiony totalitaryzmem komunistycznym. Będą mówić to palec Boży. Narody będą wyśpiewywać hymny uwielbienia w świątyniach Boga i dziękować Najwyższemu za to, że zesłał wojownika, wielką monarchię, który zdołał rozbić wojska niszczyciela. Armie niszczyciela dziesiątkowane będą przez nieznaną i straszną chorobę. Będzie ona zniechęcać żołnierzy do dalszej walki, a narody będą mówić: to palec Boży, nadeszła sprawiedliwa zapłata, pisze święta Otylia. Tego, że uwolnione od wojny narody dziękowały Bogu w świątyniach, udowadniać chyba nie trzeba. Zastanawia natomiast figura zesłanego przez najwyższego wojownika, który zdołał pokonać wojska niszczyciela, tajemnicza wielka monarchia, jak dodaje i stawia znak zapytania wizjonerka. Czyżby chodziło o Stany Zjednoczone? Działania armii amerykańskiej bez wątpienia w sposób bardzo znaczący przyczyniły się do kapitulacji III Rzeszy. Niemniej jednoznacznie nie możemy dziś rozstrzygnąć, czy Otylia miała ją na myśli. Następną kwestią jest owa nieznana i straszna choroba, jaka dziesiątkować miała żołnierzy niszczyciela i zniechęcać ich do dalszej walki. Tą chorobą mógł być tyfus plamisty, dla którego rozwoju front jest wymarzonym wprost gruntem. W czasach Otylii choroba ta oczywiście nie była znana, jednak w latach II wojny światowej żołnierze Hitlera nie tylko na nią zapadali, ale też panicznie się jej bali. Być może w grę mógłby wchodzić także syfilis, nieznany w Europie aż do 1494 roku. Jak podają źródła, rozprzestrzeniał się on w niemieckiej armii tak szybko, że w ramach powstrzymania wybuchu epidemii najwyższe władze Rzeszy zarządziły otwarcie wojskowych domów publicznych, których pracownice nierzadko były nimi zmuszane do prostytucji więźniarki obozów koncentracyjnych, znajdowały się pod stałą kontrolą lekarską. Świadectwa z Norymbergi. Nigdy wcześniej nikt nie dawał świadectwa tak upiornych nieszczęść, pisze Otylia, wprowadzając Hugona w istotę swojej przepowiedni. Zostawiłam ten wątek listu na koniec, bowiem dopiero po zakończeniu wojny świat zalały świadectwa nieszczęść tak przerażających, że aż trudno o nich pisać. Genia Szkudlarek, moja babcia, spędziła wojnę razem ze swoją rodziną na robotach przymusowych w głębi Rzeszy. Wiosną 1945 roku, gdy miała 17 lat, razem z amerykańskimi żołnierzami oraz grupą znajomych Polaków pojechała do Buchenwaldu. Wiedziała, że zobaczy hitlerowski obóz dla więźniów z całej Europy. Wiedziała, że byli tam głodzeni, źle traktowani, że dziesiątkowały ich epidemie. Na miejscu jednak doznała szoku. Po obozie oprowadzali ich byli więźniowie, którzy zostali, by pomóc Amerykanom udokumentować zło, jakie się tam dokonało. Widziała komory gazowe i krematoria oraz wysłuchała opowieści o żonie jednego z komendantów, która fascynowała się modą i lubowała w oryginalnych strojach. Pewnego dnia zażądała, aby więźniowie zdjęli skórę z zagazowanych osób, wyprawili ją i uszyli z niej garsonkę. Nie była to legenda. Owa wyprawiona ludzka skóra do dziś jest jednym z najbardziej upiornych eksponatów Buchenwaldu. Wstrząśnięta Genia wróciła do swojego tymczasowego niemieckiego mieszkania, położyła się do łóżka i nie wstawała przez tydzień. Podobnych świadectw pełne są biblioteki i sądowe teczki procesów norymberskich. Jest jeszcze inny fragment proroctwa świętej, który wypełnił się co do joty. Przyszłe pokolenia będą się dziwić, jak to możliwe, by przeciwnicy niszczyciela, którzy byli tak liczni i silniejsi od niego, nie zdołali przerwać jego obłąkańczego marszu po ziemi, pisze wizjonerka, kończąc swój list. Dlaczego nie próbowali zapobiec temu piekłu, które im gotował? Gdzie był Bóg? Druga wojna światowa w ogromnej rzeszy osób zabiła wiarę w Boga. Od 1945 roku aż do dziś ludzie pytają, gdzie był Bóg, kiedy niewinni ludzie ginęli w Auschwitz. Okazuje się, że święta Otylia przewidziała nawet to wielkie zwątpienie. Wiedziała, że chrześcijanie najpierw będą dziękować Najwyższemu za ocalenie i pokój, ale później zaczną mu wyrzucać, że ich opuścił. Bóg jest sprawiedliwy, choć czasami dopuszcza okrucieństwa i grabieże, zapewnia święta tych, którzy czytają o jej proroczych wizjach.